W Radiu Szczecin kolejny raz zmieniamy temat. Teraz będziemy rozmawiać o trudnej polskiej historii. Tylko w Warszawie referat dziecięcy tej organizacji kierowany od jesieni 1943 roku przez Irenę Sendlerową udzielił pomocy około 2,5 tysiącom żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Właśnie teraz obchodzimy 75. rocznicę powstania Rady Pomocy Żydom Żegota. Prezydent Andrzej Duda odznaczył wczoraj osoby, które podczas okupacji ratowały Żydów. W trakcie uroczystości prezydent zaproponował, aby 17 marca był corocznie obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Powiedział, że projekt ustawy w tej sprawie trafił do Sejmu. Rada Pomocy Żydom przy delegaturze rządu Rzeczpospolitej na kraj to polska podziemna organizacja humanitarna działająca w latach 1942-1945. Była organem polskiego rządu na uchodźstwie. Jej zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Rada działała pod konspiracyjnym kryptonimem Żegota. Ile osób ratujących Żydów po wojnie zamieszkało na terenie województwa zachodniopomorskiego. Relacje tych osób zawiera publikacja Pawła Knapa ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Tytuł publikacji: Jak ci się uda uratować, pamiętaj. Relacje sprawiedliwych i osprawiedliwych z województwa zachodniopomorskiego.
To jest zestaw relacji osób zarówno odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, członków ich rodzin, jak i osób uratowanych. W ogóle powinniśmy zacząć od tego, ile takich osób jest na całym świecie. Na koniec 2016 roku statystyki mówią o ponad 26 tysiącach odznaczonych osób na całym świecie, z czego największą grupę stanowią Polacy, jest ich około 6700. Statystyki, które są prowadzone przez Instytut Yad Vashem, mówią tylko i wyłącznie o podziale na narodowości. Natomiast nie ma tam żadnych konkretnych informacji, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania odznaczonych osób po wojnie, wobec czego znalezienie tych osób, które po 1945 roku znalazły się na terenie dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego, jest dość kłopotliwe. W 2009 roku Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie wspólnie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów rozpoczął poszukiwania takich osób na potrzeby właśnie przygotowywanej wtedy publikacji i w toku kilkumiesięcznych poszukiwań udało się ustalić listę ponad 40 osób, które znalazły się w granicach naszego województwa po zakończeniu II wojny światowej, i 35 relacji tych osób lub dotyczących tych osób znalazło się w publikacji, która została wydana w roku 2010. W tej chwili planujemy wydanie drugie tej książki, uzupełnione. Chcielibyśmy, żeby w 2018 roku ukazała się książka, która będzie zawierała już niemal 50 relacji. W tej chwili także trwają prace nad drukiem broszurki, która stanowi aneks do tej publikacji. Ta broszura jest przygotowana do wydania przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów i 24 października w Książnicy Pomorskiej jest planowana premiera tego wydawnictwa.
Co ci ludzie właściwie zrobili?
Ci ludzie ratowali życie. To jest najkrótsza odpowiedź, ale tak naprawdę prawdziwa. Były to osoby, które wtedy były dorosłe, ale jest sporo takich osób, które były wtedy dziećmi. I właściwie z powodów oczywistych dzisiaj możemy na żywo spotkać właściwie tylko te osoby, które wtedy były małoletnie. W momencie, kiedy przygotowywaliśmy tę publikację do druku, ja starałem się dotrzeć do tych odznaczonych. W wielu wypadkach mi się to udało, no ale niestety minęło już 7 lat od publikacji książki. Wiem, że część z tych osób już od nas odeszła. Coraz częściej mamy więc do czynienia z członkami rodzin. Czasem się zdarza, że z samymi uratowanymi, dlatego że jeżeli w czasach II wojny światowej dana relacja dotyczyła ratowania dzieci, więc one mają jakby naturalnie większe szanse na to, żeby dożyły początków XXI wieku niż osoby, które wtedy miały po 30-40 lat.
Jak dzieci właściwie w tamtym okresie mogły ratować osoby dorosłe?
Był to proces, w którym uczestniczyły całe rodziny. Czasem oczywiście zdarzało się tak, że małżeństwo zamieszkujące nawet z gromadką dzieci nie wtajemniczało najmłodszych w to, że na przykład za stodołą gdzieś był wykopany schron, że w piwnicy była ślepa ściana, za którą znajdowało się jakieś pomieszczenie, w którym były te osoby ukrywane. No ale często było tak, że osoby liczące wtedy już 11, 12 czy 13 lat były wtajemniczane przez rodzinę. Wiedziały, że nie mogą powiedzieć ani słowa, dlatego że za to groziła kara śmierci dla całej rodziny i oczywiście dla ukrywanych Żydów. Te osoby, które wtedy były małoletnie, brały udział w podstawowych czynnościach związanych z przynoszeniem jedzenia dla ukrywanych, z wywożeniem nieczystości, z załatwianiem prowiantu w różnych miejscowościach. Często robiono to tak, że kupowano jedzenie, ale robiono to w kilku miejscowościach w okolicy, żeby nie wzbudzać zaniepokojenia, jakichś podejrzeń. No bo wiadomo, że jeżeli mamy rodzinę liczącą 3 osoby, która nagle kupuje żywności, która jej musi wystarczyć dla 15 czy 18 osób, no to nie brakowało też przecież osób, którym zależało, żeby donieść chociażby do Niemców.
Czy łatwo jest dzisiaj ustalić, co te osoby robiły wtedy?
W wypadku osób odznaczonych mamy o tyle ułatwioną sytuację, że cały proces jest udokumentowany. To znaczy, żeby otrzymać tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, niezbędne niezbędna jest relacja osoby uratowanej. To znaczy nie może to być zwykły świadek, tylko to musi być relacja osoby uratowanej.
Czemu ci ludzie to robili?
Robili to na pewno bezinteresownie. To znaczy gdyby okazało się, że oni mieli z tego jakiekolwiek korzyści, to by takiego medalu i takiego tytułu nigdy nie otrzymali. To jest podstawa otrzymania tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, żeby za niesieniem pomocy ludności żydowskiej nie szły jakiekolwiek korzyści finansowe. Oczywiście gdzieś tam te pieniądze w tle się pojawiały, ale to były pieniądze przekazywane tylko i wyłącznie na to, żeby właśnie zdobyć pożywienie chociażby, no bo nie jest łatwą sytuacją, kiedy w czasie II wojny światowej właśnie na przykład kilkuosobowa rodzina nagle musi utrzymać kilkanaście osób.
Ale motywacja, jaka była motywacja tych ludzi? Jak się pan ich pytał, to dlaczego?
Oni nie tłumaczyli tego jakąkolwiek motywacją. Dla nich to było tak naturalne, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba jej udzielić. To byli po prostu bardzo często sąsiedzi. To byli ludzie, którzy się doskonale znali z lat dwudziestolecia międzywojennego. To byli przyjaciele ze szkoły, z sąsiedniej wsi. Tam naprawdę się nikt nad tym nie zastanawiał. To było tak naturalne, tak oczywiste i to jest właśnie bardzo charakterystyczna cecha dla tych wszystkich osób, z którymi udało mi się porozmawiać, że oni nie traktują tego jako coś wyjątkowego.
Ustanowienie Dnia Osób Ratujących Żydów podczas wojny to dobry pomysł?
To dobry pomysł, pytanie tylko, czy nie zbyt późny, dlatego że tak jak powiedziałem, teraz mamy do czynienia już naprawdę z pojedynczymi osobami, które ten tytuł otrzymały, a które jeszcze wśród nas są. Mam nadzieję, że rzeczywiście wszystkie te osoby, które otrzymały tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, doczekają się również jakiegoś uhonorowania ze strony Rzeczypospolitej. Tym bardziej, że przecież tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata też nie wiąże się z jakimikolwiek korzyściami finansowymi. To jest tytuł wyłącznie honorowy, który się wiąże z otrzymaniem medalu, niegdyś z możliwością zasadzenia drzewka w Ogrodzie Sprawiedliwych, a obecnie z otrzymaniem tabliczki na ścianie Sprawiedliwych w Instytucie Yad Vashem.
Rozmawiał Grzegorz Gibas o tym, czego dzisiaj mogłoby nas nauczyć takie święto. Będziemy teraz rozmawiać. Róża Król, przewodnicząca Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, oddział w Szczecinie. Dobry wieczór. Ojciec Maciej Biskup, przeor klasztoru Dominikanów w Szczecinie. Dobry wieczór. Telefonicznie są z nami profesor Paweł Śpiewak, profesor socjologii i historyk idei, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dobry wieczór, panie profesorze. I też z nami telefonicznie dr Adam Sitarek, pracownik Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Zacznę od tego pytania Grzegorza Gibasa do pana Pawła Knapa dotyczącego właśnie tego święta. Czy według państwa to jest dobry pomysł, czy jest na to za późno i czego dzisiaj takie święto mogłoby nas nauczyć? Czy mogłoby nas czegoś nauczyć? Profesor Paweł Śpiewak.
No, dobry to jest pomysł oczywiście, żeby pamiętać o tym. Pamiętać o tych, którzy, no, powiedziałbym niemal często byli niezwykle heroiczni, chociaż to nie był heroizm zbrojny, nie był to heroizm taki prosty, tylko właśnie taki wymagający takiej codziennej, bardzo skrzętnej i bardzo niebezpiecznej, powiedziałbym, z punktu każdego punktu widzenia działania. Więc to w tym sensie to warto o takim rodzaju postawie pamiętać. I pamiętać również należy o takiej szczególnej sytuacji, prawda? Ratowano ludzi, którzy byli skazani na śmierć z racji tego, że urodzili się Żydami, prawda? Żadnego innego powodu. I że To była taka sytuacja, powiedziałbym, nie bezprecedensowa w historii świata i bezprecedensowa właściwie w historii Polski. Więc tutaj bardzo trudne. Trudność jeszcze polegała oczywiście często na tym, że między tymi światami, między światem żydowskim i światem polskim nie było wcale takiej łatwej komunikacji. Bardzo często to była przepaść nierozumienia, nieznajomości samego siebie, więc to tym bardziej zbudowanie tych kontaktów, czy tych więzi, czy takich, żeby powstała pomoc, no wymagało wyjątkowych okoliczności.
Ja zapytam jeszcze o to dla nas dzisiaj w Polsce. Czym mogłoby być takie święto? Czego mogłoby nas nauczyć? Czy mogłoby nas czegoś nauczyć według pana?
Ja bym chciał, żeby jedynego nas nauczyło, prawda, że można pomagać sobie w każdej sytuacji i że Polacy mogą pomagać i są, tak jak każdy zresztą z nas, może pomagać, tak jak dzisiaj możemy pomagać, czy powinniśmy pomagać uchodźcom, co podkreśla papież, co podkreśla znaczna część polskiego kościoła, co podkreśla niestety mniejszość Polaków, prawda, i że to jest coś takiego, o czym nie wolno nam w ogóle zapomnieć, prawda. I ta ciągłość, potrzeba tego pomagania nie jest czymś, co było raz w sytuacjach ekstremalnych, a co jest z całą potrzebą w gruncie rzeczy i nas jako Polaków i Polaków, którzy się czują związani z chrześcijaństwem, z katolicyzmem.
Panie profesorze, wiem, że pan jest umówiony, spieszy się pan, ale mam nadzieję, że jeszcze kilka minut z nami pan pozostanie. Przypomnę, z nami też w studiu pani Róża Król, przewodnicząca Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, oddział w Szczecinie. Pani Różo, dla mnie bardzo ważne było to, o czym mówił pan Paweł Knap w tej rozmowie, o powodach, dla których ludzie pomagali Żydom w czasie wojny. Że to po prostu było normalne, było oczywiste, bo to często byli sąsiedzi. Bardzo wiele znamy takich świadectw, bardzo wiele znamy takich historii. Jedną z nich mamy też w reportażu Agaty Rokickiej, to jest opowieść Szewacha Weissa. Ten reportaż na naszej stronie, w tej chwili nie przytoczymy fragmentu tego reportażu, mogą państwo go posłuchać, gdzie Szewach Weiss opowiada właśnie o pomocy, jaką otrzymał od swoich sąsiadów, zupełnie takiej bezinteresownej. Pani takich historii zna bardzo wiele.
No nie wiem, czy tak wiele, bo to nie było takie zjawisko nagminne, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce mieszkało przed wojną ponad 3 miliony Żydów, a uratowanych około 10-11 tysięcy, więc powiedzmy sobie, niewielka to ilość była. Natomiast rzeczywiście spotkałam się w naszym szczecińskim oddziale z kilkoma osobami uratowanymi w czasie wojny. Z różnych przyczyn. Często to był młody chłopak, zakochał się w żydowskiej dziewczynie i całą wojnę jeździł za nią, ją wspomagał jak mógł. Często to były motywy głęboko religijne, chrześcijańskie. Też się z takimi spotkałam, że głęboko wierząca osoba uratowała dziecko, które wyszło z getta tak jak stało, prawda? Czyli biedne dziecko. Jak ona mi osobiście mówiła, że moja święta Tereska nade mną czuwała, że to dziecko i moje dziecko przeżyły tą wojnę. Często to były bardzo dobre jeszcze sąsiedzkie stosunki przedwojenne. To byli sąsiedzi blisko ze sobą, zżyci, dzieci się przyjaźniły i nie potrafili odmówić. Byli po prostu ludźmi, po prostu zobaczyli, że te rodziny niewinne, przyzwoite są, nagle zagrożone jest życie ich dzieci. I uważali, że należy pomóc, mimo że w Polsce obowiązywała kara śmierci. Druga strona tego medalu, o której mniej się mówi, to niestety, że ci Polacy ratujący byli zagrożeni przez innych Polaków, przez swoich sąsiadów, przez konfidentów, szmalcowników, donosicieli, szantażystów. I bardzo wielu ich zginęło. Myśmy właśnie w tej chwili realizujemy taki program o sprawiedliwych wśród narodów świata, podsumowanie którego będzie miało 24 tego miesiąca w Krzyżnicy Pomorskiej o godzinie 17. Zapraszamy, gdzie zaprezentujemy broszurę, o której mówił pan Paweł Knap. I też zaprosiliśmy na wykłady pracownika Muzeum imieniem rodziny Ulmów z Markowej, który troszkę nam zazdrościł, bo powiedział, że państwo jeszcze w 2009 roku mieliście okazję spotkać się z żywymi świadkami z historii z jednej i z drugiej strony. A dzisiaj, myśmy w tej chwili się z tym spotkali, już tych świadków nie ma. Minęło 10 dni. On był szczęśliwy, że wśród tej naszej wystawy jest bardzo dużo osób z Podkarpacia i już wyszła ze strony Muzeum z Markowej propozycja, żebyśmy tej wystawy użyczyli, oczywiście, co zrobimy. I w trakcie tej rozmowy właśnie rodzinę Ulmów wydał Polak. I on został rozstrzelany przez AK, bo AK potępiało. Zresztą wiemy, co Żegota robiła, jak pomagała szczególnie dzieciom żydowskim w czasie wojny. I to było zagrożenie i dla Żydów, i dla Polaków. Po prostu ta grupa ludzi, która nie czuła tej potrzeby niesienia pomocy, a wręcz chciała z tego czerpać korzyści materialne.
Co zrobić, aby pamięć o tych, którzy zdecydowali się podać tę pomocną dłoń, pomóc, przetrwała? Jak o tę pamięć dbać? Doktor Adam Sitarek.
To jest bardzo interesująca i bardzo rozbudowana kwestia, bo oczywiście pamiętanie można pamiętać poprzez różnego rodzaju, tak jak tutaj pani mówiła na początku, uroczystości odgórne, ale myślę, że tutaj kluczowym są te inicjatywy oddolne prowadzone w różnych instytucjach kultury, w szkołach, no i przede wszystkim chyba w rodzinach, tak? Pamiętanie, taka kultywacja tych lokalnych historii pomagających osób, lokalnych historii o społeczności żydowskiej w danych miejscowościach. To jest moim zdaniem niezwykle istotne, żeby pamiętać nie tylko o tym kontekście osób pomagających, nie odrywając tego od tego, komu pomagano i dlaczego pomagano. Bo to niestety coraz bardzo często teraz słuchać mówimy cały czas o pomagających, a nie mówimy tego kontekstu szerszego o tym, komu pomagano i dlaczego pomagano, czego świetnym przykładem jest na przykład historia rodziny Ulmów, których nazwisko wszyscy kojarzą, a niestety niewiele osób zna, nie wiem, czy państwo znają nazwisko rodzin, których Ulmowie ukrywali. Więc tutaj jest, to jest ta kwestia tych inicjatyw oddolnych, różnego rodzaju aktywnych nauczycieli, z którymi wieloma takimi osobami w Łodzi miałem przyjemność współpracować i to jest chyba największe narzędzie takie, które służy upamiętnianiu, pamiętaniu i przypominaniu o tej historii.
Czy jeszcze coś możemy poza tym zrobić, ojciec Maciej Biskup?
Znaczy myślę, że to, że to będzie, jest powodem do dumy i z powodu tych bardzo konkretnych ludzi i historii, ale też i dumy z podziemnego państwa polskiego, tak, które stanęło na wysokości rządu, na emigracji i struktur tutaj podziemnych w Polsce, które były demokratyczne, tak, to były bardzo środowisko zróżnicowane od prawicy po lewicę, a w tej sprawie bardzo zgodne, więc to jest jakby duma też z postawy państwa podziemnego. Natomiast z drugiej strony ta duma będzie też ku zawstydzeniu tych, którzy, tak jak papież Jan Paweł II kiedyś napisał, którzy świadomi krzywd, jakie doznał naród żydowski, ciągle nie wyciągają z tego wniosku, tak? I no niestety można by powiedzieć, że tak dramatyczna historia nie do końca obcych ludzi, bo to byli przecież obywatele polscy, czyli tragedia polskich obywateli nie zawsze skutkuje współczesną wrażliwością wobec osób, które jakby charakteryzują się trochę inną kulturą, inną religią, ale także bardzo konkretnie wobec osób pochodzenia żydowskiego. No mamy tych incydentów takich antysemickich, antyżydowskich coraz więcej i wydaje mi się, że jak jeszcze 10-15 lat temu takie różne tego rodzaju ekscesy raczej mówiono o nich z zawstydzeniem. Dzisiaj niektóre osoby są dumne z tego i to mnie bardzo niepokoi, więc dla mnie jakby ta duma z tego świętowania też powinna służyć zawstydzeniu sumienia tych, którzy ciągle, którym brakuje empatii, wrażliwości i też często, niestety wiedzy, bo to często idzie w parze.
Czy pan
przepraszam, czy tak? Mogę w jedno, dosłownie ad vocem tego, co tutaj ojciec mówił, bo a propos pamiętania właśnie tej wiedzy, to co jest istotne jeszcze w pamiętaniu moim zdaniem, to jest prowadzenie szerokich badań naukowych, które cały czas, myślę, że w Polsce, Polska jest tutaj wyjątkiem na tle wielu, tak mi się wydaje, państw Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o badanie historii II wojny światowej, stosunków polsko-żydowskich. I te prowadzenie badań jest kluczowe, by te badania pogłębiać, dotyczące właśnie tego aspektu. I oczywiście przy okazji prowadzenia tych badań wychodzą zarówno pozytywne wyniki, pokazujące pozytywne postawy społeczeństwa. Tak jak tutaj już też przedmówcy mówili, niestety wychodzą te negatywne postawy, ale te badania naukowe są tutaj kluczowe, żeby je prowadzić i na uniwersytetach, i w Instytucie Pamięci Narodowej, i w innych jednostkach, to jest Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadzone są wyjątkowo intensywnie takie badania, to jest bardzo istotne.
Wróćmy jeszcze do tych historii, o których pani Róża słusznie powiedziała, że aż tak dużo ich nie słyszała. Mi chodziło po prostu o to, że to nie jest jedna czy dwie, ale jest ich trochę więcej. Ale faktycznie, jeśli jesteśmy przy liczbach, nie byłoby ich aż tak bardzo dużo. Miałem szczęście przeżyć z pomocą Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Warto coś zrobić, by wspólnie z innymi goić te rany i stworzyć lepszy świat. Tak mówił w styczniu tego roku Szewach Weiss, były izraelski ambasador w Polsce. Weiss został oznaczony, przypomnę, przez prezydenta Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. Posłuchajmy fragmentu tego wspomnianego wcześniej reportażu Agaty Rokickiej, sąsiedzi Szewacha Weissa.
Myśmy uciekli z getta do rodziny góralów i ona nas ukryła w stajni, potem pod łóżkiem, a potem dwa dni w studole. I stąd pochodzi to moje zdanie w mojej przemowie w Jedwabnem 10 lipca roku 2001, kiedy przemawiałem tam razem z prezydentem Kwaśniewskim. Dodałem do mojej przemowy, że ja znam inne studoły też. U góralów byliśmy też schowani dwa dni w kapliczce. Tam wchodzili jaszczurki. Ja sobie myślałem, ach, chciałbym być jaszczurką, bo bym mógł być wolnym, wyjść. To, co ona zrobiła dla nas, rodzina góralów, w tej małej kapliczce, to o wiele więcej niż papież Pius XI, XII w San Petrze wtedy, że nie bardzo pomagał Żydom. W tej małej kapliczce skromni ludzie, przeważnie religijni. Polak nie zabija. Do tego Jedwabne było niezwyczajne, inne. To nie był typowy. I religijny człowiek nie zabijać. To przekazanie jest bardzo ważne. Jest jakaś religijna sprawiedliwość, nawet jeśli jesteś antysemitem. My rozmawiamy teraz, ponieważ mieliśmy takich sąsiadów, jak pani Lasotowa, pani Potężna i rodzina Góralów. Każdy Żyd ocalony z zagłady Holokaustu ma coś takiego w swoim życiu, jakiegoś sprawiedliwego. Sprawiedliwie, przeważnie to były kobiety. Natomiast koło nas był chłopak w moim wieku, Michał. Szliśmy razem do przedszkola, ochronka to się nazywało. No i on kręcił się cały czas koło naszego domu. Każdym razem, jak się pojawił gestapowca, to on krzyczał, tu Wajsi, tu Wajsi. 6-letni szmalcownik. Sąsiedzi. Nie lubię stereotypowego podejścia. Tak, to było okropnie, ale było tyle tysięcy sprawiedliwych.
Bardzo dużo słów padło w tym reportażu. Przypomnę, że jest on też na naszej stronie internetowej. Można posłuchać całości tej rozmowy z Szewachem Weissem. Kiedy słuchałam tego reportażu, to różne inne opowieści właśnie takich osób ocalonych, którym ktoś pomógł, mi się przypominały. Osób, które wspominały różne trudne, takie przełomowe sytuacje. Panią Różę Król już pytałam o wspólny mianownik tych opowieści. Dla pana, co by było w nich najważniejsze? Doktor Adam Sitarek.
Wspólny mianownik to jest bardzo też ciekawe pytanie, bo w moich badaniach zajmuję się również tym tematem, wychodzi, że każda historia jest jednak inna. Tutaj oczywiście jest bardzo, bardzo łatwo, jest taka pokusa pewnych uogólnień dotyczących całych postaw całego społeczeństwa czy całych grup i tak dalej, ale im bardziej wchodzi się w głąb tych historii, okazuje się, że każda historia jest inna. Nie można tutaj jednej miary przyłożyć do wszystkich postaw. Oczywiście całe spektrum tutaj tych postaw pozytywnych, ale nie można użyć jednej takiej ogólnego, moim zdaniem, do tego mianownika. Każda indywidualna historia to są indywidualne doświadczenia i ukrywających, i ukrywanych, różne czas trwania pomocy, czy pomoc była długotrwała, krótkotrwała, czy doraźna, czy nie było tej pomocy, to moim zdaniem takie, nie ma takiego wspólnego mianownika.
A co jest, jeżeli chodzi o wspólnotę tych historii w czasie już powojennym? Jak często ci ludzie, którzy tak wiele sobie nawzajem zawdzięczali w czasie wojny, mieli ze sobą kontakt później? Jak często dochodziło do tego, że się próbowali odnaleźć, mogli odnaleźć? Pani Róża.
No różnie to bywało. Część osób miała po wojnie i po tych wszystkich przeżyciach taką traumę, że w ogóle odcięli się od tego. Wyjechali z Polski, nigdy już do Polski nie chcieli przyjechać. część osób miała kontakty w zasadzie do 68 roku. Korespondencje nawet pomagali tam finansowo, jakieś paczki przysyłali i tak dalej, ale powiedzmy sobie, że Polska była inna po wojnie i zmieniły się granice Polski i ci ludzie z tego, z tych terenów byłych, czy w tej chwili na Ukrainie, czy Białorusi, czy na, spod Karpacia, z Podlesia, przemieścili się na ziemię zachodnie. I te kontakty się urwały, po prostu poszukuję. Ja do dzisiaj mam taką właśnie sprawę. Prosiłam koleżankę z Jadwaszem, żeby poszukała rodziny, która przechowała 17 Żydów w czasie wojny. I po wojnie razem przyjechali do Bytomia i tam ci powiedzieli, że wyjeżdżają do Izraela i koniec, mówi. Nikt siebie później nie szukał. Oni wyjechali gdzieś tutaj do Myśliborza. Nawet nie wiedzą, czy tam ta rodzina szukała. Jest tylko znanie w Żichu, że taka osoba jako uratowana z zagłady złożyła tam zeznanie i nic więcej nie ma. Więc to różne były przypadki. Część osób bardzo ze sobą bliskie stosunki utrzymywała i to jest też taka pani, myśmy nagrodzeni parę lat temu, był wręczanie medali, pani do Kanady utrzymywała cały czas, ta Żydówka uratowana z rodziną, która ją uratowała tutaj, jeździli do siebie, zapraszała tamtych na dorobek jeszcze w tamtych czasach, także no różnie, ale niektóre w ogóle zerwały kontakty, nie chciały mieć żadnych kontaktów, co ciekawe, że te osoby, które ratowały, w ogóle nie chciały opowiadać w środowisku polskim o tym, czy robiły. Czyli środowisko szeroko rozumiane polskie źle to odbierało. Bo on miał Żydów, to się na nich wzbogacił. I taki był kontekst tej wymowy. I woleli w ogóle na ten temat nie mówić, ani dzieciom nie opowiadali, ani nikomu.
Może w ogóle za mało mówimy też o tym, co robili Polacy w czasie wojny, jak pomagali, jak działała Żegota. Ja tutaj jeszcze podsumowując to, o czym mówił przed chwilą ojciec Maciej Biskup, zacytuję Władysława Bartoszewskiego, który po latach oceniając Żegotę mówił tak: w krytycznej sytuacji po raz pierwszy w historii nowożytnej Polski przedstawiciele kompetentnych, miarodajnych żydowskich organizacji politycznych różnego odcienia, niejednokrotnie ze sobą nawet skłócony, wspólnie z przedstawicielami demokratycznych ośrodków polskiego podziemia podjęli działania na rzecz ratowania ludzi i ostrzegania i zbierania materiałów dotyczących zbrodni hitlerowskich i kontaktów z wolnym światem. Jest to zjawisko, którego nie znam w żadnym innym kraju okupowanej Europy. To myślę jest takie krótkie podsumowanie, ale chyba za mało jest też miejsca, za mało w edukacji jest też takich informacji dotyczących tego, co działo się w czasie II wojny światowej i jak Polacy pomagali społeczności żydowskiej. Bo nawet jeżeli tych historii, tak jak zauważyła pani Róża Król, nie mamy tak bardzo dużo, to mamy jednak takich świadectw pięknych naprawdę wiele. Doktor Adam Sitarek.
Tak, tutaj niestety to jest cała bolączka chyba w historii najnowszej. Programy nauczania nie przewidują zbyt wiele czasu na poszczególne momenty i te programy są często modyfikowane i sama historia II wojny światowej i stosunków polsko-żydowskich w czasie wojny, w tym właśnie tego aspektu ratowania Żydów, niestety to są pojedyncze godziny lekcyjne, więc to jest myślę główny problem tutaj, że brakuje czasu, żeby o tym mówić. Oczywiście są wszystkiego rodzaju akcje, które mogą nauczyciele prowadzić z uczniami. To, co w Łodzi się rozpoczęło, klub kuriera, który mówił o historii...
Przy centrum Marka Edelmana.
Tak, historii Jana Karskiego. Bardzo, bardzo ciekawa akcja, która w jakiś sposób aktywizowała młodzież, opowiadając historię Jana Karskiego, tego emisariusza, który przekazał na Zachód między innymi informacje na temat tego, co dzieje się, co działo się z polskimi, z polskimi Żydami. No i chyba muszę się troszeczkę powtórzyć. Tutaj cały czas jest niestety niewiele, ale na szczęście coraz więcej opracowań naukowych i popularno-naukowych, które opowiadałyby o tym, jak wyglądały te stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej.
Ojciec Maciej Biskup, czy religia to jest takie miejsce, gdzie o tym też można dyskutować, można rozmawiać z młodym człowiekiem?
No oczywiście. Myślę, że pierwsze chrześcijaństwo, które wyrasta z judaizmu, wyrasta z pięcioksięgu, które mówi, byłeś w obcej krainie, jakby pokazuje nam, że ta wrażliwość na tego, który musiał uciekać, bo ta historia żydowska to jest tak historia, można powiedzieć, takiej ziemi obiecanej, którą Żydzi często musieli przeżywać w sobie, tak? Musieli tą ziemię obiecaną ze sobą nieść do różnych miejsc, więc te wątki żydowskie, jakby jeżeli ktoś zagłębia się w chrześcijaństwo, pojawiają się co chwilę i trudno abstrahować, mówiąc o chrześcijaństwie, abstrahować od historii żydowskiej, nie tylko religijnej, ale historycznej, tak, bo przecież Stary Testament, Pięcioksiąg, to jest nie tylko historia religijna, to jest też historia tego narodu, więc myślę, że dobra edukacja religijna, to co mówił Jan Paweł II, tak? Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm, spotyka także żydowskość Jezusa i myślę, że tak jak pan profesor tutaj mówił o badaniach naukowych i o edukacji, to jest też ta edukacja religijna, tak? Dla mnie to jest bardzo ważne, chociażby przez organizowanie Dnia Judaizmu co roku tutaj w Szczecinie, gdzie też zapraszamy właśnie przedstawicieli tutaj, przedstawicieli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Szczecinie. I mamy kontakty jakoś tam ze sobą z powodu czasu, może nie takie, jakbym sobie gdzieś tam wymarzył, ale myślę, że też po prostu taka edukacja religijna głęboka, tak, nie powierzchowna. Jeżeli naprawdę głęboko zagłębiamy się w chrześcijaństwo, to spotykamy, tak jak mówił Jan Paweł II, starszych braci w wierze, a Benedykt XVI mówił więcej, jeszcze ojców w wierze, tak? Czyli tych, o których się naprawdę i wiary się nauczyliśmy, ale myślę, że też wiele się nauczyliśmy w przestrzeni kultury, nauki. No, trudno abstrahować od całej historii żydowskiej, która jest tak bardzo mocno związana z całą historią uniwersalną.
Ja myślę, że te historie też, o których my dzisiaj opowiadaliśmy, historie polskich sprawiedliwych, zainteresują szczecinian. Warto przyjść na to spotkanie, o którym mówiła pani Róża Król. Przypomnę, 24 października o godzinie 17:00 Książnica Pomorska. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. Róża Król, ojciec Maciej Biskup, profesor Paweł Śpiewak i doktor Adam Ściarek byli naszymi gośćmi. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
A my już mówimy dobranoc. Joanna Skonieczna, Janusz Wilczyński, Mariusz Tałajkowski i Paulina Zaręba.